A Bogu, bracia i siostry, witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Przywożę serdeczne pozdrowienia od zboru w Lwówku Śląskim, gdzie w ubiegłą niedzielę byłem razem z Gabrielą i tam głosiłem Słowo Boże w sobotę i w niedzielę. Bracia i siostry serdecznie Was pozdrawiają, także pastor ze zboru w Bolesławcu, gdzie pamiętacie w czasie naszych czasów byliśmy i ten zbór też odwiedziliśmy. Mamy też serdeczne pozdrowienia od brata Tomasza Liwaka, który wprawdzie fizycznie nie jest, ale jego samochód jest na placu zborowym dzisiaj, ponieważ poleciał gdzieś tam w świat samolotem dzisiaj o 4 rano. Także on też serdecznie nas pozdrawia. Zaczynamy nasze nabożeństwo od takiej refleksyjnej pieśni, chociaż może melodia może nie jest aż tak bardzo nastrojowa, ale treść jest bardzo refleksyjna. Do cudnej pielgrzymujemy chwały. Nie idziemy, tak śpiewaliśmy, także zadyszki w tej wędrówce raczej nie powinniśmy dostać. A dobrze jest, żeby od czasu do czasu zastanowić się, czy ja naprawdę chcę znaleźć się w niebie. Czy naprawdę mi na tym zależy? Czy tak tylko przychodzę sobie na nabożeństwa od, bo jakoś niedzielę lepiej jest tak pobożnie spędzić, ale tak naprawdę się aż tym nie przejmuję tak bardzo. Niechby ta ostatnia zwrotka, ja czuję, że i z Wami muszę, niechby się utrwaliła w naszych sercach rzeczywiście, żeby tak było. Bracia i siostry, chciałem w paru słowach powiedzieć o tym, że ostatnio na naszej budowie nastąpiła dosyć duża zmiana, mianowicie mamy wykonane ocieplenie, czyli tak zwana izolacja termiczna całego poddasza naszego budynku z bliska. To wygląda w ten sposób. Nie mogliśmy tego zrobić sami, bo do tego jest potrzebny specjalny taki agregat, który jest dosyć kosztowny i nie mieliśmy go, ani też nie zamierzaliśmy go kupować. Pojawił się człowiek, a nawet dwóch ludzi, ojciec i syn, brat Jan Pręgowski i Benjamin Pręgowski ze zboru z Katowic, który odpowiedział na nasz apel i przyjechał, żeby nam to zrobić. I byliśmy umówieni, że on to nam wykona gratis, natomiast my kupimy materiały, czyli tę pianę, która jest dosyć kosztownym materiałem. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że gdy już właśnie ci bracia kończyli ocieplanie poddasza w piątek wieczorem, brat Jan Pręgowski powiedział, że nabrał przekonania, że powinien nam podarować wszystko, całe ocieplanie razem z tą pianą. I nawet na paliwo na samochodu ze Śląska nie chciał ani złotówki. Oczywiście z braćmi podziękowaliśmy, wręczyliśmy taki dyplom od naszego zboru, wyraziliśmy wdzięczność, ale chciałbym, żeby, dlatego o tym mówię, żebyśmy my też jako zbór wdzięczność Bogu wyrażali w naszych modlitwach i błogosławili Jana, żeby ten jego wspaniałomyślny gest też spotkał się z Bożym błogosławieństwem. Wierzymy, że tak będzie, ale Bogu jest miło, gdy jego dzieci modlą się o siebie wzajemnie i wyrażają swoje pragnienia. Więc jesteśmy krok do przodu, duży krok do przodu, bo się zrobiło już tam w środku, któregoś dnia możecie sobie wejść i popatrzeć, jak tam się teraz zmienia. W tej chwili rosną powoli ścianki wewnętrzne i będziemy z Bożą pomocą pracować, żeby jak najszybciej skończyło się to tutaj ciśnienie w środku, żebyśmy się wszyscy widzieli, żeby nie było tak, że tylko tam gdzieś wiem, że ktoś tam jest, że jesteście, ale nie widzę was bliżej. Będziemy w pięknej kaplicy, jak Bóg pozwoli. W czasie mojego pobytu w Lwówku Śląskim podszedł do mnie jeden brat i powiedział też, że zgłasza się, że chce zasponsorować nam zakup krzeseł do kaplicy. Także mamy już tam gdzieś do przodu obietnicę, że będziemy mieli nowe krzesła w kaplicy. Te oczywiście będziemy dalej używać, bo nas będzie coraz więcej, więc będą przydatne również w innych miejscach. Wspaniałą rzeczą, która się odbyła w naszym zborze, jest też to, że wczoraj mieliśmy tutaj taką specjalną akcję i chciałbym prosić brata Gabriela, żeby parę słów o tym powiedział.
Ja zanim parę słów o tym powiem, to pozwolę sobie przeczytać fragment Bożego Słowa. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim, w Twoje ręce jest siła i moc. W Twoje ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Teraz więc, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest lud mój, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi. Jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. Panie Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. I Dawid dalej mówi takie słowa: teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie Tobie składa dary. Wiecie, to są słowa Dawida, które wypowiadał przed Bogiem, ale też i mówił do ludu, który ochotnie składał dary na to, aby świątynia mogła być budowana, mogła być wzniesiona. Ja słuchając tego, co brat pastor przed chwilą mówił, wiecie, mam takie też uczucia, że ludzie, którzy i przykładają rękę i finanse do tych wszystkich naszych tutaj działań, tak naprawdę, wiecie, to Bogu za nich trzeba dziękować, że oni ochotnie coś dają, mają serce otwarte. To jest no niezwykłe i Bogu za to się należy chwała i wdzięczność i uwielbienie dla Niego. Ale ja też w takim małym wymiarze chciałbym tutaj powiedzieć właśnie o tej naszej akcji Paczka. Cieszę się bardzo, jestem wdzięczny Bogu, że wczoraj mieliśmy to spotkanie. Udało nam się przygotować jakieś 50, dokładnie 8 paczek dla dzieci i zrobiliśmy to sami, naszym własnym wysiłkiem, sumptem i możliwościami. I jestem wdzięczny Bogu za Was, bracia i siostry, za tych, którzy wrzucili do siostry Józi, do kasy pieniążka, większego czy mniejszego. Jestem wdzięczny Bogu za tych, którzy poświęcili dosyć dużo czasu, żeby zrobić zakupy do tych paczek, żeby przyjść i te paczki popakować, powiązać, przyozdobić, ponaklejać. Dziękuję tym, którzy tutaj też wczoraj byli i mogli pomóc, a to robić zdjęcia, a to prowadzić lekcję biblijną, a to dawać nagrody tym dzieciom. No, te wszystkie rzeczy. Dziękuję tym, które siostrom, które przygotowały i ciasto, i herbatę zimową, pyszną, bardzo bogatą w walory smakowe. I tym, którzy posprzątali i wcześniej, i potem. Wszystkim jestem bardzo wdzięczny. Ale przede wszystkim dziękuję Bogu, że macie ochotne serca i że można własnym kosztem, własnym wysiłkiem przygotować coś. I wierzę, że to się przyczynia do tego, aby też ta świątynia Boża, nie w tym wymiarze, jak Dawid pisał, ale żeby i nasz Kościół był budowany. I tutaj ludzie, którzy mieszkają w okolicy, aby mogli jakiś odebrać z naszej strony taki sygnał miłości. My chcemy okazywać im miłość i chcemy tym dzieciom dawać trochę radości, a tylko dlatego, że Pan Jezus zmienił nasze życie, że On jest naszym Panem i Zbawicielem i chcemy w taki sposób i w takiej formie taki sygnał miłości wysyłać. I mówię o tym, wdzięczny jestem Bogu i tutaj te słowa, teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie Tobie składa dary, utożsamiam się ze słowami Dawida, a Dawid dalej mówi, to jest prośba do Boga, Panie Boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twojego i umocnij serca ich w przywiązaniu do Ciebie. Niech te wszystkie działania przyczynią się do tego, żeby nasze serce, Twoje i moje, było, jak tutaj powiedział to Dawid pięknie, umocnione w przywiązaniu do Boga. Niech to wszystko umocni nas w przywiązaniu do Boga. Jeżeli dawałeś, jeżeli byłeś, poświęcałeś czas, a jeżeli jeszcze nie, to wiedz, że takie działania w przyszłości mogą Twoje serce umocnić w przywiązaniu do Boga. Także chwała Bogu, Jemu za wszystko chcę wyrażać wdzięczność i Wam, bracia i siostry, i tym, którzy tu się do tego przyczynili. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy Bogu za Gabriela również. Dziękujemy Bogu za osoby, które właśnie się tak włączyły, poświęciły czas. Mamy tutaj na Olszynce po raz pierwszy w historii naszego zboru taką interakcję z otoczeniem, ze społecznością lokalną, że możemy służyć też konkretnie ludziom, którzy są tu wokół nas. To bardzo dobrze się dzieje. Czas, byśmy oddali chwałę Bogu za to, co w naszym życiu w tym tygodniu się wydarzyło, osobistym życiu i tak jak słyszycie, w naszym zborowym życiu się wydarzyło.
Chcemy o Jezusie naszym śpiewać i zachęcamy do tego wszystkich.
Yeah. Okay.
smutny, to niech się modli. Jeżeli ktoś się cieszy, to niech śpiewa pieśni. A dzisiaj rano, kiedy też czytałam Psalm 69, to właśnie potwierdzenie tych słów też tutaj znalazłam, kiedy Dawid mówił: ja natomiast jestem nędzny i obolały. Niech Twe zbawienie podźwignie mnie, Boże. Wtedy oto będę wielbił pieśnią imię Boga i uwielbiał Go pełen wdzięczności. Będzie to lepsze dla Pana niż wół, niż cały byk z rogami i z racicami. Oto będę wielbił pieśnią imię Boga i uwielbiał Go pełen wdzięczności. Odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze.
Boży tron, żyjmy tam, gdzie miejsce na świecie.
Uwielbiajcie Pana wszystkie narody, uwielbiajcie Go wszystkie plemiona, ponieważ darzy nas ogromną łaską, a wierność Pana jest ponadczasowa. Halleluja!
Каждому.
Kto czyta Stary Testament, ten wie, że jest on pełen budujących obrazów duchowych. Słowo Boże w liście do Rzymian w 15 rozdziale powiada, że cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Właśnie tego doświadczamy, czytając Słowo Boże Starego Testamentu, bowiem gdy docieramy do sedna tego, co jest tam napisane, do sedna tych obrazów, do zrozumienia tych obrazów, to wypełnia nas radość, że Bóg tak mądrze i tak dobrze prowadzi nas drogą zbawienia. I wszystko objawia nam naszego Zbawiciela, kochanego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nasze rozważanie zatytułowałem Nie daj mu się urobić. A będziemy rozważać obraz z księgi Nehemiasza, obraz pewnego człowieka, który przeszkadzał w odbudowie murów Jerozolimy. I dla potrzeb tego rozważania powiedzmy, że Jerozolima, jej mury, będzie nam obrazować życie i służbę duchową. Naszą służbę, nasze życie. To, jak to nasze życie ma wzrastać, jak ma przynosić chwałę Bogu, właśnie te mury Jerozolimy będą nam obrazować. Wiadomo, że z powodu grzechu Jerozolima została zburzona. Lud Boży został uprowadzony do niewoli, a miasto zburzone, spalone, zniszczone. Tak to właśnie wyglądało. I Jerozolima czekała na odbudowę. Tak jak życie grzesznika czeka na odbudowę, na duchową odbudowę, żeby znowu Bóg miał chwałę z naszego życia. Nehemiasz w tym obrazie jest typem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który przychodzi, by odbudować nasze życie, by na nowo Boże życie w nas się objawiło, potoczyło, by więź z Bogiem została naprawiona, by człowiek znowu mógł służyć chwale Bożej. Takie dzieło wykonał Pan Jezus, a w tej historii będzie go reprezentował Nehemiasz. I właśnie ten jeden jeszcze człowiek, do którego zmierzam, mianowicie Tobiasz Amonita, to będzie uosobienie sił duchowo nam przeciwnych. Ten Tobiasz to będzie uosobienie ducha, który teraz działa w synach opornych, jak czytamy w liście do Efezjan 2:2. To uosobienie wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. 1 Tymoteusza 1:10. To jest właśnie Tobiasz, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Czyli będzie to uosobienie cielesności, ciała, w którym nie chodzi tylko o fizyczne ciało, ale o taką postawę, która jest przeciwna temu, co chce Duch Święty. I Tobiasz, jak znamy historię, wszelkimi sposobami próbował zatrzymać odbudowę murów Jerozolimy, a ten Tobiasz dzisiaj chce za wszelką cenę zatrzymać proces naszego duchowego rozwoju, zakłócić go, uniemożliwić, sprawić, żeby nam się nie powiodło. I czytamy Słowo Boże z Księgi Nehemiasza z 13 rozdziału, wersety od 4 do 9. To już jest zwieńczenie tej historii, czy już pod koniec tej historii rzecz następująca się wydarzyła. Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza, urządził dla niego przestronną komnatę, tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, mosztu i oliwy przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, mnie nie było w Jeruzalemie. 7 werset. A gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo. Więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić tę komnatę i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiary z pokarmów i kadzidła. Przeczytaliśmy o tym, jak to Tobiasz, którego żeśmy troszkę opisali, zadomowił się, zamieszkał w samym sercu Jerozolimy. Spróbujmy zidentyfikować trochę tego Tobiasza bliżej, przywołując parę fragmentów ze Słowa Bożego. Zachęcam do tego, żebyście otwierali Biblię. Pierwsza myśl, która pomoże nam uchwycić, o jakich siłach my mówimy, o jakim niebezpieczeństwie mówimy, co nam naprawdę zagraża w naszym duchowym rozwoju. Pierwsza myśl jest zawarta w Nehemiasza 2:10. A gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa ammonicki, dowiedzieli się o tym, o czym? Że będą odbudowywać mury Jerozolimy. Gdy się dowiedzieli o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Tobiasz obrazuje nam te siły, które się bardzo niepokoją i martwią, gdy ma dojść do tego, że życie człowieka może być uratowane, może być odbudowane. To jest bardzo duże zmartwienie, gdy się pojawia szansa na to, że życie może się podnieść z duchowych ruin, to te siły się zaczynają martwić. Jak jest w ruinie, to nie szkodzi. Ważne, żeby był katolik, ważne, żeby był swój, żeby się nie wychylał. Nawet jak tam się upija, nawet jak tam różne rzeczy robi, to nie ma, to jest okej. Wyspowiada się, ksiądz mu da rozgrzeszenie, będzie dobrze. Ale jak on zaczyna szukać Boga, jak on zaczyna gdzieś tam Biblię otwierać, coś tu już jest, martwię się o mego Henka, bo coś go do sekty jakiej chyba wciągnął, czy co, i się zaczyna już zmartwienie. O, jak się martwi mamusia, jak się martwi żona, jak się martwi mąż, jak się martwią rodzice o dziecko. Bo jak na dyskoteki, jak tam narkotyki, to nie. Ale teraz co się z nim dzieje? Znaczy pobożny się zaczyna robić zmartwienie. To są te siły. One się odzywają. One zaczynają reagować. One wyrażają troskę głęboką. Tak, to się nie martwił wcale. Ale teraz nagle jest zaniepokojony. Wzywa, ksiądz wzywa na rozmowę. Co się dzieje z tobą, dziecko? Słyszałem, że Biblię zacząłeś czytać. Martwię się o ciebie, żeby ci czasem było. Uważaj. Druga cecha, która nam pomoże uchwycić, o czym mówimy. 19 werset 2 rozdziału. Gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa amonicki oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, o czym? O odbudowie murów Jerozolimy. Drwili z nas i lżyli nas, mówiąc, cóż wy to tu wyczyniacie? Pytacie, jaka jest myśl? To jest właśnie ten rodzaj sił przeciwnych, które w sytuacji, gdy zaczynamy się zbliżać do Boga, że zaczyna się nasze życie odbudowywać, że zaczynamy iść we właściwym kierunku, zaczynamy robić różne rzeczy, które prowadzą na stronę zbawienia, wzrostu duchowego, to się odzywają te siły, najczęściej one są umiejscowione w innych ludziach, które zaczynają tak sobie pokpiwać z nas. Jaki pobożny. To w rodzinie się może wydarzyć, wśród krewnych, wśród bliskich, w pracy, w szkole. Zaczyna się takie pokpiwanie. Gdy my zaczynamy tak otwarcie zwracać się ku Bogu, to się pojawia się jakiś rodzaj wyśmiewania, jakiś rodzaj szydzenia wręcz z nas. 4:3, a Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział, choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. To jest ten rodzaj perfidnej kpinki, gdy my zaczynamy i mówimy, że już więcej tego nie będziemy robić, że już chcemy inaczej żyć, że nawracamy się, to taki ktoś ci tak cyknie, że no, zobaczymy, jak to długo, ha, ha, ha. Jak ty długo wytrzymasz, już nie raz widziałam, jak ty zaczynałeś, jakieś zmiany chciałeś wprowadzić. No, zobaczymy, czy do świąt wytrzymasz, nie? Te twoje postanowienia. Znacie ten rodzaj kpiny, ale mam nadzieję, nie jak autorzy. Ale uważajmy, bo my czasem możemy też być diabelskim narzędziem, gdy obok nas ktoś zaczyna wzrastać, ktoś się przyciska do Boga, może w nas się pojawić taka diabelska myśl, czy nawet wypowiedziana, że no, to nie bądź świętszy od papieża. Uważajmy na to, bracia i siostry. To jest ta siła, która złośliwie komentuje próby nawrócenia się, duchowej odbudowy, bo my jesteśmy słabi, to prawda. Ile razy zaczynałem, ile razy postanawiałem, że coś zacznę robić, żeby moje życie się odbudowało. I ludzie patrzą na to, patrzą, nasi najbliżsi na to patrzą. I diabeł chce ich użyć, żeby mnie wyśmiać, żeby mnie okpić. Powinienem się z tym liczyć, że tak może się przytrafić i nie powinienem być wrażliwy aż tak bardzo na punkcie własnej osoby, że ktoś sobie pokpiwa. Gdyby Nehemiasz był taki wrażliwy, to by powiedział, tak się tu naśmiewacie, to se, róbcie sami i by poszedł. Nie? A on się nie dał. Oni naśmiewali się, oni podważali to, co robił, ale on się temu nie dał. Więc to jest ten rodzaj siły, który próbuje nas właśnie w naszym życiu duchowym zatrzymać. Po trzecie, Nehemiasza 4:7-8, a gdy Sanballat, Tobiasz, Arabowie, Amonici i ci towarzystwo się w ogóle mnoży i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. I wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. Jakie to siły? To takie siły, które w pewnym momencie, tak mówię, puszczają nerwy i zaczynają się w sposób jawny sprzeciwiać. Już nie tylko ponaśmiewać, nie pokpiwać, ale zaczynają atakować, zaczynają zagrażać, złoszczą się, sprzymierzają się z innymi, aby przeszkodzić nam odbudowie naszej społeczności z Bogiem. Jakaś irracjonalna wściekłość ich zaczyna wypełniać. Tu jedna z kobiet, która przychodziła na nabożeństwa od czasu do czasu, opowiadała, że nie wie, co się stało z jej mężem. Przedtem zgodnie żyli. Jak zaczęła tu przychodzić na modlitwę, na spotkania, w czwartek przychodziła na wykłady, mówi, że w męża nie wiadomo, co wstępuje. Jest jakiś po prostu wściekły się, nerwowy się zrobił i zdaje się, że udało się ją chyba zatrzymać co nieco, bo jej nie widzę teraz na nabożeństwach, bo widocznie sobie pomyślała, najważniejszy to spokój w domu. Najważniejsze, żeby Tobiasz się nie denerwował. Żeby Tobiasz był dobruchany, zadowolony. O nie. To jest chwila próby, gdy się Tobiasz zaczyna denerwować. Gdy zaczyna grozić, atakować na różne sposoby. Gdy wprowadza pewien zamęt, bo oni ruszyli, żeby wprowadzić w tym całym procesie odbudowy zamęt. Znaczy, żeby już nie było tego pokoju. Po czwarte, jeszcze identyfikujemy tego Tobiasza, żeby uchwycić, co nam grozi, bo to nie ma tak, że Tobiasz zostawi nas w spokoju i powie, wam życzę jak najlepiej. Diabeł nigdy nam nie życzy jak najlepiej i nigdy nas nie zostawi w spokoju. Jeśli ktoś myśli, że ma spokój, to znaczy, że jest po tamtej stronie, bo jeśli jest po właściwej stronie, to nie ma spokoju ze strony diabła, ze strony Tobiasza. Szósty rozdział. Gdy tedy do Sanballata, Tobiasza, Geszema Araba oraz pozostałych naszych wrogów dotarła wieść, że odbudowałem mur i że nie pozostała w nim żadna wyrwa, a do tego czasu jedynie wrót nie wstawiłem do bram, przysłał do mnie Sanballat i Geszem takie wezwanie. Noże, zejdźmy się razem na narady do Kefirim w Dolinie Onu. Lecz oni mieli złe zamiary wobec mnie. Wyprawiłem przeto do nich posłów z taką odpowiedzią. Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was? W Wtedy oni po czterykroć przysyłali do mnie takie samo wezwanie, a ja tak samo im odpowiadałem. Zmiana frontu, zmiana taktyki. Jak zobaczyli, że już nie da się śmieszkami, a nawet groźbami, atakiem, jakimś próbą sprowadzenia zamętu się nie da nic, no to zmienili front, zmienili sposób i mówią, chodź do nas, spotkajmy się. Jest teraz taki sezon na spotkania opłatkowe. Zejdźmy się razem, posiedzimy, porozmawiamy, was przeprosimy za te lata prześladowania, jak to ostatnio papież zrobił w odniesieniu do zielonoświątkowców, przeprosił za lata prześladowania ze strony Kościoła katolickiego. No, pojednajmy się tak trochę, zróbmy coś takiego, co zwłaszcza okres świąteczny się właśnie zbliża, to by się przydało. Tobiasz jest gotów, jak widać, zrobić wszystko, aby tylko przeszkodzić w dalszym odbudowywaniu murów Jerozolimy. On był gotów nawet uhonorować, może nawet by i dali Nehemiaszowi jakąś nagrodę dobrego budowniczego, może by nawet puchar mu tam dali, jakby poszedł. No, rzeczywiście jesteś dobrym budowniczym. Jaki to rodzaj siły, przeciwnej siły, taki rodzaj, który bardzo łatwo odebrać, uznać za siłę przyjazną, tak czy nie? Jak ktoś zaprasza do stołu, no to naiwny człowiek myśli, że chodzi o to, żeby nas ugościć i tyle. Ale wiemy już nawet z naszego życia, że czasem nas zapraszają do stołu, żeby nam... I nieraz się tak trafiło, że żałowaliśmy, żeśmy tam jedli cokolwiek, żeśmy tam siedzieli, bo to nie był dobry stół, to nie był prawdziwie przyjazny stół. Biblia nawet mówi, że jak cię bogaty zaprosi i ci nastawia jedzenia, to nie jest tam za dużo. Tak dzisiaj jest w naszym życiu duchowym, że diabeł gotów jest zrobić wszystko, nawet udawać przyjaciela, aby tylko nas zatrzymać w naszym życiu duchowym. Będzie nas zapraszał do wspólnego stołu, będzie nas honorował, będzie opowiadał o nas różne dobre rzeczy, żebyśmy się dali złapać na ten haczyk, na tego robaczka takiego smacznego, żebyśmy się dali złapać, żebyśmy ulegli. Trzeba mieć to na uwadze, że on ma takie metody. Jeszcze idźmy dalej. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Dalajasza, syna Mehatabeela, aby on właśnie w natchnieniu rzekł do mnie, pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział ten wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanbalat przekupili go, a został przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił tak, a przez to popełnił grzech, i aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Pamiętaj, Boże mój, o tych uczynkach Tobiasza i Sanbalata, a również prorokini Noadi i pozostałych proroków, którzy chcieli mnie zastraszyć. Następna sztuczka tych sił ciemności, tych sił przeciwnych, żeby tego, kto odbudowuje społeczność z Bogiem, kto chce wzrosnąć, kto chce się poddawać Bogu, kto chce pójść dalej, żeby go zatrzymać. W tym wypadku, żeby go jakoś zhańbić, żeby jakoś go ośmieszyć, żeby popsuć mu opinię. W tym wypadku chodziło o to, żeby on zaczął uciekać, żeby się przestraszył, bo strach ma wielkie oczy, oni idą, będą mnie, chcą mnie zabić, to ja się schowam do przybytku, a oni by mu cyknęli zdjęcie i po tym fakcie by było od razu, że Nehemiasz, ha, 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 jaki sługa Boży, jaki odważny, siedzi skulony przy ołtarzu, w przybytku, bo się boi, ha, ha, to przecież jest wstyd. Może nas tak dzisiaj diabeł nie podejdzie, ale zrobi wszystko, żeby nam zrobić jakieś zdjęcie, jakąś fotkę, żeby nas zastać w jakimś miejscu, w którym potem by mógł nas szantażować, ośmieszać, mógłby w jakiś sposób zhańbić nasze dobre imię chrześcijańskie, popsuć nam opinię. I zdaje się, że mu się bardzo udaje. Bardzo mu się udaje, ja się łapię za głowę, ilu ludzi, którzy służyło Bogu całe lata, odbudowywali społeczność z Bogiem, pracowali, innym pomagali, innych ciągnęli, dzisiaj są zdyskwalifikowani, skompromitowani i w ogóle nie ma o czym mówić. Przykre, smutne. Diabłu się to w wielu wypadkach udało. A my dzisiaj rozmawiamy o tym, żeby tego Tobiasza tak zidentyfikować, żebyśmy mieli pojęcie o tym, co nam zagraża. Jeszcze mamy 6,19 Nehemiasza, mamy omawiali także o nim pogłoski w mojej obecności, jak również donosili mu na moje wypowiedzi. Tobiasz zaś wysyłał listy, ażeby mnie nastraszyć. Tutaj mamy jeszcze ten element, jakiś rodzaj zastraszenia. To mogą być sprawy związane z naszą rodziną, związane z naszym bytem, z poczuciem bezpieczeństwa socjalnego. To mogą być różne inne sprawy związane z tym, by cofnąć się, by zatrzymać się, by nie iść dalej. Tobiasz próbuje nas zastraszyć, gotów jest podstawić nawet jakiegoś proroka, aby tylko nas zdyskredytować i uniemożliwić dalszy nasz rozwój duchowy. I gdy to wszystko mu się nie udaje, gdy mu to nie wychodzi, wyczekuje chwili, kiedy Nehemiasza zabrakło w Jerozolimie, bo udał się tam na krótko do króla i patrzcie, próbuje wejść do środka i wpasować się w miejsce tego, co służy chwale Bożej. Wracamy do naszego tekstu. Urządził dla niego, ten kapłan taki, bliski krewny tego Tobiasza, urządził dla niego, werset 5, przestronną komnatę, tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz dary dla kapłanów. W to miejsce, w miejsce tych wszystkich rzeczy wpasowuje się Tobiasz. Całą tę komnatę zajmuje. Ofiary z pokarmów. Ofiary z pokarmów służyły najogólniej rzecz biorąc do tego, żeby utrzymywać życie w właściwym stanie, właściwym poziomie czystości. Chodzi tutaj o ten obraz czystości moralnej, etycznej, o utrzymanie właściwego poziomu tej czystości i pielęgnowanie społeczności z Bogiem. Kadzidło. Do czego służyło kadzidło? No, do wytwarzania woni przyjemnej dla Pana, najokrócej mówiąc. Dzięki temu właśnie, że spalano to kadzidło na ołtarzu kadzidlanym, wznosiła się taka woń przyjemna, taka przyjemna woń dla Pana. Przybory, no wiadomo, do czego służą przybory. Przybory szkolne, do czego służą? Przybory umożliwiały i ułatwiały służbę Bogu. Dzięki temu lewici, kapłani wykonywali sprawnie różne czynności, które związane były ze składaniem ofiar i tak dalej. Tych przyborów było dużo i one były potrzebne, konieczne. Ci lewici tam, choćby nie wiem jak chcieli służyć pięknie Bogu, to jakby mieli tych przyborów, to nie mogli tego wykonywać. Wsparcie dla lewitów i kapłanów. Dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz dary dla kapłanów. To wszystko zostało też usunięte, gdy Tobiasz miał zamieszkać w tej komnacie. Generalnie chodziło o należyte, dostateczne zaopatrzenie domu Bożego, by służba Boża mogła dobrze przebiegać, by nie cierpiała z powodu braków materialnych. Tak właśnie Bóg postanowił, żeby ludzie przynosili dziesięciny do świątyni, żeby wszyscy służący w świątyni byli należycie zaopatrzeni. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, mówił Bóg przez proroka Malachiasza. żeby był zapas, żeby nie było tak, że jest na krawędzi. Przynieście całą dziesięcinę, żeby był zapas w moim domu, Bóg powiedział. Właśnie gdy Izraelici przynosili te dziesięciny, one były tam składane, śpiewacy, wszyscy lewici, ci odźwierni i tak dalej, oni wszyscy mieli co zjeść, mogli normalnie pełnić służbę w domu Bożym, bo dom Boży był zaopatrzony. Właśnie tak jest z chrześcijańskim zborem również, jak czytamy w drugim liście do Koryntian 9:6, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcy Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej, a tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość. Zainteresujmy się, co to znaczy słowo szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. To jest ta służba materialnego zaopatrzenia domu Bożego. Widzicie, dzisiaj rano, żeśmy wspomnieli o Janku i Beniaminie, którzy przynieśli do naszego zboru obfity plon, złożyli. Oni nie pytali, czy my czasem mamy te tyle pieniędzy, żeby im zapłacić za to, czy nie. Bo jakbyśmy mieli, no to szkoda by było, żeby on ofiarowali, powinni wziąć wszystko, żeby, bo po co miałby te pieniądze leżeć? Oni nawet nie pytali, bo oni myśleli, zapas w domu Bożym powinien być. Będziecie mieli na następne rzeczy, mu powiedzieli. To jest ta myśl, że my powinniśmy się troszczyć o sprawę Bożą, o dom Boży, nie licząc, nie dopytując, czy tam mamy jeszcze na rachunek, czy nie. Bo jak mamy, to można sobie prezent jakiś samemu kupić na święta, a nie tam myśleć o domu Bożym. Bardzo ważna rzecz się tutaj działa, że z powodu tego Tobiasza cała służba zaopatrzenia domu Bożego została zachwiana. To są te siły, które próbują nam powiedzieć, dziesięcina? To Stary Testament. To w ogóle nie trzeba. Dziesięcina? Kto to mówi? Dziesięcina wystarczy, że ja tam rzucę na tacę coś. Przecież ile ja tego prądu zużyłem dzisiaj? Ile ja ciepła zużyłem? A zresztą macie teraz za darmo, bo w piecu palicie. Nie potrzeba. Słowo Boże nas poucza, żebyśmy mieli takie nastawienie, by błogosławić w sposób materialny dom Boży, tych, którzy w domu Bożym usługują. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. I wybaczcie, że ja to mówię, ale jestem kaznodzieją Słowa Bożego i nie mogę tego nie powiedzieć, ale to jest bardzo ważna wskazówka, że jeśli siedzisz i słuchasz Słowa Bożego, to powinieneś główkować też przy tym, jak pobłogosławić tych, którzy nauczają Słowa Bożego. A nie myśleć tylko, czy on czasem nie ma za dobrze? Czy on czasem nie ma za dużo pieniędzy? Bo to właśnie jest ten Tobiasz, który próbuje coś popsuć, coś zrobić. I zobaczcie, ofiary z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny, wszystko to poszło na bok, by zrobić miejsce dla Tobiasza. O nie! Tak nie może być. Powinniśmy się oburzyć. Te siły ciemności, które kpiły z nas, które przeszkadzały, które potem się przymilały, które potem zapraszały, które zawsze jednak przeszkadzały, były zawsze przeciwne naszemu duchowemu wzrostowi, rozwojowi. Te siły, one się chcą wpasować, żeby zamieszkały w nas, w naszym sercu, w naszym środku, żeby nam się to gdzieś tak zaczęło, że my zaczynamy w tych samych kategoriach w końcu myśleć, jak ten przeciwnik nasz. Dlaczego nie mogło i nie może być miejsca dla Tobiasza? Dlaczego? Dlaczego w domu Bożym nie może być miejsca dla kogoś takiego i dla czegoś takiego. Po pierwsze z powodu przekleństwa Bożego, jakie ciążyło na tym Tobiaszu. Słowo Boże w 5 Mojżeszowej mówi, 23 rozdział, 4 werset, nie może Ammonita, a to był kto? Ammonita, Tobiasz Ammonita. Nie może Ammonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10. pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, a więc po wszystkie czasy za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu i że najęli przeciwko tobie Bileama, syna Beora, z Petor, Waram, Manacha, Raim, aby cię przeklinał. Moabita nie miał prawa wstępu do domu Bożego. Przekleństwo Boże na nim spoczęło, dlatego że stawał na drodze dla ludu Bożego. Gdy Bóg ich prowadził do ziemi obiecanej, ta siła się sprzeciwiła temu i przeszkadzała i nawet chciała doprowadzić do przekleństwa ludu Bożego. Nie można dzisiaj robić w zborze miejsca ludziom, którzy nie chcą się upamiętać ze swoich grzechów. Tobiasz jest obrazem kogoś, kto żyje w permanentnym grzechu. Jest pod przekleństwem Bożym i taki człowiek, zresztą on swoim zachowaniem cały czas dawał do zrozumienia, że jest przeciwnikiem Bożym, taki ktoś nie ma prawa zamieszkać pośród ludu Bożego, zamieszkać w świątyni, nie ma prawa. I to jest lekcja, która pokazuje nam, że my jako wierzący ludzie musimy się strzec, aby takim siłom, takim ludziom nie dać miejsca w środowisku ludu Bożego. W naszym własnym sercu, w naszej społeczności, w kościele, w zborze. Nie można z kimś takim wchodzić w żadną współpracę. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Tu zauważcie, że to nawet jeśli chodzi o brata, czyli kogoś, kto zadeklarował wiarę w Jezusa Chrystusa, jeśli żyje nieporządnie, jeśli żyje w jakimś grzechu, w kontekście, tu chodzi o to, że nie pracuje, że się zajmuje tylko niepotrzebnymi rzeczami, jest niebieskim ptakiem, który nie chce się włączyć w odpowiedzialne życie, w niesienie pomocy dla innych itd., ktoś taki nie może być pomiędzy ludźmi Bożymi, nie może być w społeczności ludu Bożego. Bo on się nie chce upamiętać. Gdyby on się chciał upamiętać, gdyby on zgłosił, że ja chcę rozpocząć nowe życie, to jest dla takiego miejsce ludzie Bożym. Ale jeśli ktoś idzie w zaparte, żyje w grzechu, nie może być między ludem Bożym. Nie można dopuszczać w zborze, w społeczności ludu Bożego do głosu ludzi, którzy kierują się cielesnym sposobem życia, którzy nie chcą być posłuszni Słowu Bożemu. Powiedziane jest, kto zaś nie słucha Syna, Jana 3,36, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jak ktoś nie słucha Syna, lekceważy naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa, robi po swojemu, to gniew Boży na nim ciąży. I my nie możemy dla takich sił, dla takich ludzi robić miejsce, dopuszczać takich ludzi do głosu, żeby oni mieli wpływ na to, co się dzieje w Kościele, w służbie Bożej. Właśnie z powodu przekleństwa Bożego nie może być miejsca dla Tobiasza. Po drugie, nie może być dla niego miejsca, dlatego że jego staranie o miejsce w sercu Jerozolimy było jeszcze jednym sposobem na to, aby szkodzić sprawie Bożej. On przecież tam zamieszkał nie dlatego, że mu się zmieniła optyka, że sobie pomyślał, ach, jak to dobrze oni odbudowali, nawracam się. Będę teraz czcił Boga Jahwe. Nawet jeśli by to powiedział dla niepoznaki, to i tak w sercu pozostał Tobiaszem Ammonitą. Tobiasz był zdeklarowanym wrogiem pomyślności Jerozolimy. Nie nawrócił się absolutnie. Wcisnął się tam, wykorzystał lukę, wykorzystał czas, chwilę nieuwagi Nehemiasza, wcisnął się, żeby dalej szkodzić. I to ma swoje zastosowanie w naszym życiu duchowym. Diabeł chce wprowadzić do kościoła ludzi nie mających ducha. Ludzi, którzy są tak naprawdę po drugiej stronie barykady w sensie duchowym. ludzi, którzy chętnie by zamieszkali, chętnie by zabierali głos, chętnie by byli uznani, chętnie by byli pozdrawiani, ale już sama ich obecność jest szkodliwa. Już ten sam fakt, że oni są pomiędzy ludem Bożym, już jest szkodliwe. A co dopiero, gdy dojdą do głosu, gdy zaczną decydować, zaczną mówić, co i jak należy robić w Kościele. Robiąc miejsce takim ludziom, narażamy zbór na poważne kłopoty duchowe. Nie może być miejsca dla Tobiasza pośród ludu Bożego. Nie może być dla niego miejsca również dlatego, że Tobiasz miał w planie i doprowadził w rzeczywistości do zaniedbania służby Bożej. Nehemiasza 13:10 dowiedziałem się także, relacjonuje Nehemiasz, że nie dostarczono lewitom ich udziału, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem wtedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży? Dlaczego był zaniedbany? No bo właśnie nie było miejsca na składanie tych dziesięcin, bo Tobiasz zajął to miejsce. Może nawet ktoś powiedział, odwołujemy dziesięciny, teraz nowe czasy przyszły. Nie potrzeba dziesięcin przynosić. Wolność. Trzeba wszystko Panu oddać, a nie dziesięciny. I nie przynoszą. Właśnie coś takiego się dzieje, że gdy ten Tobiasz, ten wróg przedostanie się do środka i rozsiądzie się w naszym życiu, to będzie nas odprowadzał od Boga i będzie służbę Bożą niszczył, będzie nam przeszkadzał. Zajmie nam czas swoimi sprawami, żeby tylko odwrócić nas od służby, od dalszego rozwoju duchowego. On powoli rozmontuje nam nasz ewangeliczny system wartości. On zacznie nam różne rzeczy pokazywać jako ważniejsze. Urobi nas powoli, że zaczniemy być ekumenistami, artystami, działaczami, koneserami, bywalcami salonów, smakoszami, hobbystami, albo nie daj Boże jakimiś pripersami, aby tylko nas odwrócić od tego szczerego oddania się Chrystusowi, rozwojowi duchowemu, wzrostowi duchowemu, zgłębianiu Słowa Bożego i tak dalej. On sprawi, że po jakimś czasie będziemy raczej towarzystwem takim, które myśli o tym, jak się dobrze spędzić czas, jak się zabawić, jak gdzieś pojechać, jak gdzieś pograć w piłeczkę, czy w bridge'a, czy tam w coś, nie? Jak sobie coś fajnego wypić, jak zorganizować sobie wspólny czas, jaki mamy w ogóle fajny zbór. A już nasza grupa, jak to kiedyś jeden powiedział, nasza grupa to jest w ogóle najwspanialsza. Bo ten zbór to jeszcze ma takie różne drugiego sortu, nie? I tak dalej. Ale nasza grupa to jest w ogóle najwspanialsza. Bo my już jesteśmy takim specjalnym towarzystwem. Ten Tobiasz, jak się dostanie do środka, on przeprogramuje nasze poglądy, najgłębsze przekonania, jak to się stało już w przypadku niektórych kaznodziejów, że na starość stali się liberalni, mówią od rzeczy, mówią, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, że wszyscy w końcu będą zbawieni. Któryś ostatnio ogłosił, że Żydzi w ogóle nie potrzebują się nawracać do Chrystusa i będą zbawieni. I takie różne rzeczy zaczynają ludzie opowiadać. Gdy ten Tobiasz się dostanie gdzieś do środka, gdzieś do serca, do głowy, pomiędzy nas, to zrobi się nagle dla nas wielkim przyjacielem, odwiedzi, zacznie nas nazywać braćmi i siostrami. On potrafi takie rzeczy zrobić. Więc uwaga, jeżeli Tobiasz już się rozlokował w naszym sercu, to sprawa nie jest łatwa. To trzeba radykalnego kroku. To się nie da tak załatwić dyplomatycznie jakoś. To trzeba, tak jak Nehemiasz, trzeba po prostu wyrzucić jego gratę ze środka. Trzeba zrobić, jak to mówią Amerykanie, raściot. Trzeba się z tym uporać. Nie da rady inaczej. Bracia i siostry, nie wiem, czy rozumiecie myśl, którą chciałem dzisiaj wam przekazać. Możliwe, że wielu nie rozumie tego. Ale to wezwanie jest w gruncie rzeczy bardzo proste. Chodzi o to, żeby się nie dać urobić swojemu przeciwnikowi. Bo jest przeciwnik, jest Tobiasz, który na różne sposoby chce zatrzymać nasz duchowy rozwój i naszą służbę dla Boga. I zrobi wszystko. I tak czasem nas potrafi urobić, że my myślimy, że jesteśmy jednymi z najlepszych chrześcijan, że jesteśmy bardzo biblijnie wierzący, że my wszystko robimy tak, jak trzeba. My jesteśmy głęboko przekonani, że jeśli ktoś błądzi, to na pewno nie my, to inni błądzą. Że jeśli ktoś nie służy Bogu, to na pewno nie my, bo my służymy. On potrafi coś takiego zrobić. Tak przeprogramować nas. Bądźmy czujni. Nasz wróg, aby zakłócić nasz rozwój duchowy, nie tylko jawnie nas atakuje, przeszkadza, walczy z nami, próbuje nas zastraszyć, ale bardzo często posługuje się też fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. To słowo z drugiego listu do Koryntian daje do myślenia, że to nie jest takie zawsze oczywiste, że jak ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem, to nim w rzeczywistości jest. Jeśli się przedstawia, że jestem twoim bratem w Chrystusie, to znaczy, że jest na pewno bratem w Chrystusie. Jeśli mówi, jestem namaszczonym prorokiem od Pana i mam dla ciebie słowo od Pana, że w rzeczywistości mam słowo od Pana. Trzeba być bardzo czujny, bo jest ktoś taki jak Tobiasz, Amonita, który próbuje się przedostać do środka. Zaprasza nas, albo sam się do nas zaprasza, i wyczekuje na chwilę naszej nieuwagi, aby się wpakować do środka naszego życia, naszej rodziny, naszego zboru. I zawsze sobie znajdzie jakąś pokrewną duszę, która go wprowadzi. Kapłana nawet takiego jakiegoś, który go tak wprowadzi. Da mu komnatę, da mu miejsce. Nie daj mu się urobić. W imię Boże wzywam, nie daj mu się urobić, bo chodzi o twoje życie. Chodzi o wieczność. Nie chodzi o to, jak sobie tutaj pożyjesz, jak będą cię ludzie postrzegać, jak będziesz witany, mile traktowany, jakie stworzysz miłe towarzystwo. Chodzi o twoje zbawienie. Chodzi o moje zbawienie, o nasze zbawienie. A wrogiem zdeklarowanym, dozgonnym wrogiem jest diabeł i wszyscy jego emisariusze. Dlatego bądźmy czujni. Powstańmy do modlitwy. Podziękujmy Panu za to, że tak jak kiedyś miał takiego Nehemiasza, któremu udzielił mądrości, który był niezłomnego ducha i który konsekwentnie realizował Boży plan i odbudowywał mury Jerozolimy i który się nie dał zastraszyć, ani nie dał się urobić, nie dał się oszukać, wyczuł niebezpieczeństwo. Dziękujmy Bogu, że mamy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas oprowadzi, który nas oświeca, który nas chroni, który pomoże nam z pewnością ustrzec się tych wszystkich zasadzek diabelskich, pod warunkiem, że będziemy czujni, pod warunkiem, że będziemy mieli to pragnienie. A jeśli widzimy, że pewne elementy tego ducha Tobiasza są w nas, to wyrzućmy go czym prędzej. W imię Boże go wyrzućmy z jego sprzętami, z jego propozycjami, z jego ofertami, z tym wszystkim, co już może żeśmy się gdzieś zaangażowali. Zróbmy z tym porządek. W imieniu Pańskim sprzeciwiamy się wszelkiemu duchowi Tobiasza, który próbuje nas urobić, który próbuje nas przekonać do siebie, który próbuje oddzielić nas od służby Panu, od oddania szczerego Chrystusowi, który w jakiś sposób próbuje zmienić nasz sposób myślenia. Sprzeciwiamy się w imieniu Pańskim i chcemy podążać każdego dnia w ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Oh.
Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój.
Amen. Amen.